Radio RMF 24. Teraz wracamy do informacji, o której już mówiliśmy w faktach. Rosyjski pocisk międzykontynentalny uderzył w Ukrainę. Tego rodzaju pociski mają zwykle głowice jądrowe. Ten miał oczywiście głowicę konwencjonalną. Pocisk wykonał lot na odległość około 1000 kilometrów. Miał wylecieć z okolic Astrachania. Znacznie bliżej, znacznie mniej od takiego standardowego zasięgu tych pocisków międzykontynentalnych. Po raz pierwszy w trakcie tej wojny Rosja użyła tego rodzaju broni. Razem z nami jest generał Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie generale, dlaczego to jest ważne? Dlaczego użycie tego typu, z użyciem takiego typu broni Rosja zwlekała tak długo i dlaczego zdecydowała się na ten krok właśnie teraz?
No, wie pan, jakby popatrzeć zupełnie obiektywnie i bezstronniczo na ten incydent, no to czekali dlatego tak długo, bo mieli inne systemy walki, których mogli użyć. Na szczęście Ukraińcom udało się większość z nich zniszczyć. No i teraz to, co pan redaktor powiedział, no rakieta, która leci 6000 kilometrów, no jak ja bym miał planować uderzenie rakietowe tego rodzaju środkiem rażenia lecącym na 6000 kilometrów. Na pewno nie zrobiłbym to na odległości 1000 kilometrów, bo to jest po prostu marnotrawstwo i biorąc pod uwagę regułę potencjalizacji, no tutaj no wyskoczono z wielkim kijem bambusowym na mrówkę i nie strzela się z armaty do wróbla. To taka stara reguła artyleryjska mówi. Z drugiej strony jednak użycie być może było spowodowane tym, że Putin chciał pokazać, okej, zmieniłem doktrynę użycia, w tej chwili pokazuję wam, że jestem w stanie wystrzelić pocisk międzykontynentalny, prawdopodobnie na 99% uzbrojony w głowicę odłamkowo burzącą z podpociskami, czyli z każdej głowicy wyskakuje cztery podpociski i one uderzają w cele powierzchniowe i wykonał uderzenie na zakłady produkcyjne w okolicy miejscowości Dniepr.
Panie generale, ale co to w ogóle była za rakieta? My mamy więcej informacji na ten temat?
Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie wykorzystali system RS-26 Rubierz. To jest właśnie tego rodzaju rakieta, o której właściwie o jej liczebności, czyli ile wyrzutni, ile rakiet, mało wiemy. Do tego, żeby to uderzenie doszło do skutku, Rosjanie zamaskowali to uderzeniami CH-101 i Kinżału, więc tutaj skupili wysiłek obrony powietrznej i obrony przeciwrakietowej ukraińskiej właśnie na uderzeniach CH-101, które znamy już z wcześniejszych incydentów i kinżałów, żeby system RS-26 mógł spokojnie dolecieć do celu.
Bo to, co nas najbardziej niepokoi, to to, że to jest rakieta, która może przenosić ładunek jądrowy, rozumiem. I to jest pewnego rodzaju groźba.
No, tak, to jest groźba, no ale no, nie chcę powiedzieć, że możemy to zbagatelizować, absolutnie. Musimy być tutaj bardzo uważni i zachowywać szczególną wrażliwość na tego rodzaju incydenty, ale biorąc pod uwagę spektrum systemów, które posiadała i jeszcze część z nich posiada Federacja Rosyjska, no to już od systemu Iskander mówimy o wykorzystaniu głowic jądrowych. De facto nawet haubice kalibru 203-2 są w stanie wystrzeliwać pociski z tego pakietu taktycznej broni jądrowej. No to musimy być tego świadomi, no i nie można koło tego obojętnie przechodzić.
Panie generale, czy Ukraina ma środki, żeby takie rakiety zestrzeliwać?
Wie pan, no tu trzeba, Ukraina ma środki. Na pewno, jeżeli to się będzie nasilało, to Ukraina będzie potrzebowała wsparcia, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Rosjanie będą mylili Ukraińców co do faktycznego kierunku, z którego będą te uderzenia rakietowe wykonywane. RS-26 na domiar złego jest rakietą dość szybką i tutaj potrzeba naprawdę po pierwsze bardzo dobrych systemów radarowych, po drugie kombinacji lotnictwa i systemów naziemnych, żeby doprowadzić do destrukcji takiej rakiety.
Bo z tych informacji, które, o których słyszałem, tutaj ekspert ukraińskiego portalu Defense Express, Iwan Kryczewski pisze, że tylko w Europie są dwa obiekty, które mogłyby pomóc w zestrzeleniu takiej rakiety. To jest właśnie w Redzikowie baza w Polsce i podobna baza w Rumunii. Tak jest w istocie?
No, ja nie wiem, czy do RS-26. Na pewno głównym celem powstania tych elementów tarczy antyrakietowej to było niszczenie uzbrojenia wystrzelanego przez agresora poza atmosferą ziemską, ze względu na to, że właśnie spadające odłamki po wejściu w atmosferę ziemską ulegały spaleniu. No, taki jest główny cel i stąd też nieprzypadkowy wybór właśnie Redzikowa, bo trajektorie i interceptorów i wrogich rakiet przecinają się właśnie tak, że nawet jakby doszło, bo zakłada się, że około 2% może spaść na nasz glob, no to spadnie do wody, nie spadnie na ląd. Czyli nie spowodujemy strat wśród ludności cywilnej.
To pani generał, wracając na Ukrainę.
Ale w tych ostatnich fazach toru lotu balistycznego lotnictwo i systemy naziemne jak najbardziej w odpowiedniej konfiguracji mogą dokonać destrukcji rakiety.
Wracając teraz na Ukrainę, czy Ukrainie potrzebne są teraz nowe środki obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, żeby sobie z takimi międzykontynentalnymi rakietami poradzić?
Panie redaktorze, Ukrainie jest potrzebne czy nowe? Na pewno tak, no bo każdemu nowe jest potrzebne. Na pewno jest ich potrzebnych więcej niż obecnie mają. Bo chociażby odblokowanie tej decyzji wykorzystania rakiet ATACMS i Storm Shadow, no to powinno nastąpić na początku 2023 roku, a nie teraz. To wtedy kontrofensywa ukraińska miałaby bardzo duże szanse na powodzenie i byśmy rozmawiali o zupełnie innym stanie działań na teatrze ukraińskim niż mamy do czynienia teraz. Ukraina potrzebuje intensyfikacji dostaw i systemów, i rakiet, i amunicji. Bez tego będzie jej trudno zatrzymać kroczące do przodu pododdziały rosyjskie.
A czy taka rakieta uzbrojona w ładunek konwencjonalny, mówię o tej rakiecie międzykontynentalnej, to jest rakieta, która może powodować większe straty niż i większe uszkodzenia niż te rakiety, które do tej pory wystrzeliwane przez Rosjan?
Oczywiście, że tak, bo jeszcze raz podkreślam, głowica bojowa tak jest skonstruowana, że w środku posiada 4 podpociski. Rakiety tego typu są przeznaczone do celów, do rażenia celów powierzchniowych. I proszę sobie wyobrazić uderzenie takiej rakiety na przykład na składy paliwowe, składy amunicyjne, czy na przykład rafinerię. No to efekt jest dodatkowo potęgowany tym, co znajduje się na ziemi, czyli zbiornikami z paliwem, czy komponentami do produkcji paliwa. Więc Rosjanie nie na darmo wybrali zakłady produkcyjne niż wykonanie uderzenia na przykład na osiedle czy na inny obszar, który zajmowany jest przez ludność cywilną. Spektakularyzm byłby mniejszy przy wykonaniu na zakłady produkcyjne, a szczególnie te, które posiadają właśnie na swoim terenie zbiorniki z toksycznymi środkami trującymi czy coś w tym stylu, potęguje wielkość uderzenia, liczbę strat i daje ten spektakularyzm. To źle brzmi, ale no niestety ludziom, którzy zajmują się terroryzmem, zależy przede wszystkim na spektakularyzmie. I tym się kierują w planowaniu swoich działań.
Panie generale, jeszcze jedna sprawa, bo mam takie wrażenie, że zachodnia strona, Amerykanie między innymi, ale także Ukraińcy mogli się spodziewać takiego uderzenia. Nie tylko mówię pod względem politycznym, ale też wczoraj mieliśmy informacje o zamykanych ambasadach, na przykład amerykańskiej, czy z krajów zachodnich, bodajże hiszpańskiej, greckiej, bo spodziewano się zmasowanego uderzenia. Podejrzewam, że chodziło właśnie o uderzenie tej rakiety. Czy takie zapowiedzi takiego uderzenia rakietą międzykontynentalną, wywiady drugiej strony są w stanie wcześniej uzyskać informacje o tym, że do takiego wystrzelenia może dojść?
Wie pan, sądzę, że tak. To ja nie jestem specjalistą od wywiadów.
Ale chodzi mi bardziej o obserwację ruchów wojsk artyleryjskich, o przygotowanie do wystrzelenia. Czy taka procedura wystrzelenia, ona zajmuje na tyle czas, dużo czasu, że to widać wcześniej, że będzie za chwilę odpalenie takiej rakiety?
No wie pan, to zazwyczaj takie systemy uzbrojenia są bardzo dobrze zamaskowane. One są schowane pod ziemią, w bunkrach. Są to też silosy, które są dedykowane do wystrzelenia. To już mówimy o jeszcze większych rakietach niż ta, z którą mieliśmy do czynienia. I no tutaj systemy rozpoznania przede wszystkim satelitarnego by musiały skupić się na obszarach, które są prawdopodobnie wcześniej zakwalifikowane jako potencjalne rejony rozwinięcia wyrzutni rakietowych. Natomiast, no, wie pan, biorąc pod uwagę transfer danych, biorąc pod uwagę czas osiągnięcia zdolności do odpalenia rakiety, no tutaj no, są szanse, natomiast są te szanse wtedy i wyłącznie tylko wtedy, jeżeli wywiady dostarczą informację, że mniej więcej z tego obszaru takie uderzenie może być wykonane. Natomiast no tutaj nasłuch radiowy i inne formy raczej zbyt dużo nie dadzą, bo jeszcze raz podkreślam, to jest w wąskim gronie obiekty dobrze zamaskowane, podziemne, więc trudno jest zdobyć informację potwierdzającą. Natomiast na pewno ta intensyfikacja i uderzeń lotniczych i uderzeń rakietowych mogła przyczynić się do tego, że państwa wydały zakaz nieopuszczania, zamknięcia się, schowania, znalezienia właściwego schronienia, na przykład na terenie ambasad.
I panie generale, już na koniec, myśli pan, że to jest, że Rosjanie znowu spróbują użyć tych międzykontynentalnych rakiet?
Ja uważam, że Rosjanie za chwilę naprawdę będą mieli poważne problemy z produkcją uzbrojenia i jeżeli chcą kontynuować ofensywę swoją, no muszą wykorzystać to, co mają, a w tej chwili no niestety zostały im właśnie tego rodzaju środki walki, co jest niebezpieczne, uważam, no bo rakiety mają to do siebie w przeciwieństwie do pocisków artyleryjskich, że potrafią spaść na torze lotu i to może wyrządzić wiele, wiele szkód i niedobrych rzeczy. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt. Ten cały proceder, z którym mamy od 2 dni do czynienia, moim zdaniem jako byłego wojskowego to maskowanie wycofania tych kluczowych elementów struktury organizacyjnej rozmieszczonej przy granicy z Ukrainą i na terenie Ukrainy, bo Rosjanie doskonale wiedzą, że Ukraińcy na 100% wykorzystają wszelkie możliwości użycia rakiet ATACMS i stąd siadło. Dlatego też ta intensyfikacja, bo Rosjanie muszą to przegrupować, wyjść spoza zasięgów i przeorganizować sobie pole walki i całą logistykę.
Czyli to ma charakter militarny bardziej niż polityczny, pańskim zdaniem?
Znaczy moim zdaniem to jest kombinacja, bo jedno z drugim na pewno jest przez propagandystów kremlowskich połączone, bo nie wierzę w to, że zrobili sobie jedno tylko, później przystąpią do drugiego. Był to sprytnie uknuty plan od podpisania nowelizacji doktryny poprzez te ataki i wykorzystanie pocisków międzykontynentalnych. Na jednym ogniu 2 pieczenie minimum zostały zrobione, więc tak to trzeba traktować moim zdaniem.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za spotkanie w Radiu RMF24. Generał Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych, był naszym gościem. Dziękujemy panie generale.
Dziękuję bardzo, do widzenia, kłaniam się.
Do widzenia, kłaniamy się.